Drodzy bracia i siostry, druga część gorzkich żali prowadzi nas w samocentrum upokorzenia naszego Zbawiciela. Pan Jezus staje przed nami, wydany w ręce oprawców, związany, policzkowany, fałszywie oskarżany, osądzany, wyszydzony, ubiczowany i ukoronowany cierniem. To nie jest już tylko zapowiedź cierpienia, ale cierpienie wprost rozpoczęte. To jest Bóg, który pozwala, by człowiek zrobił z nim wszystko. Wszystko to, co od wieków grzech robi z samym człowiekiem. Pogarda dla prawdy, pycha władzy, okrucieństwo tłumu, tchórzostwo sumienia i brutalność serca. I tutaj warto wskazać na coś bardzo istotnego. Męka naszego Zbawiciela nie jest tylko wspomnieniem religijnym, nie jest tylko pobożnym obrazem z przyszłości, ale odsłania prawdę o człowieku każdego czasu. Także o nas, o człowieku współczesnym, o człowieku wielkiego miasta. Wielkie miasto bowiem, moi drodzy, nie jest tylko przestrzenią ulic, świateł, biurowców, bloków, ale to także pewien stan duszy. Cywilizacja pośpiechu, rozproszenia, anonimowości, przebodźcowania i samotności wśród tłumu. I to świat, w którym człowiek bardzo wiele wie, bardzo wiele widzi, bardzo wiele słyszy, ale coraz mniej rozumie siebie samego. To świat, w którym można mieć kontakt z tysiącami ludzi, ale nie mieć komunii z nikim. To świat, w którym można mieć dostęp do wszystkiego, ale zatracić sens. I właśnie w taki świat wielkiego miasta wchodzi dziś Chrystus ubiczowany i cierniem ukoronowany. Moi drodzy, druga część gorzkich żali rozpoczyna się od wezwania, które ma być uderzeniem w nasze twarde serce. Przypatrz się, duszo, jak Cię Bóg miłuje. I to jest właśnie klucz do całej męki Pańskiej. Jeśli człowiek patrzy na cierpienia Pana Jezusa tylko tak psychologicznie, wzruszy się i odejdzie. Jeśli patrzy tylko estetycznie na formy pobożności, którymi czcimy dzisiaj mękę Pana Jezusa, to też się nic w nim nie zmieni. Jeśli będzie patrzył tylko historycznie, uzna, że wydarzyło się to dawno temu i nie ma żadnych skutków w naszej teraźniejszości. Ale jeśli popatrzy naprawdę, wtedy odkryje, że każde uderzenie spadające na Pana Jezusa mówi: człowieku, tak wygląda miłość Boga do ciebie. Miłość, która uobecnia się również w tym czasie. Kochani, to bardzo trudne do przyjęcia przez nas, ludzi współczesnych. Dlatego, że my dzisiaj chcemy miłości lekkiej, potwierdzającej, wygodnej i bez wymagań. Chcę być kochany, ale nie chcę być sądzony przez prawdę. Chcę pocieszenia, ale nie chcę nawrócenia. Chcę mieć Boga bliskiego, ale nie chcę mieć Boga świętego. A męka Pana Jezusa ukazuje, że miłość Boga nie jest sentymentalna. Ona jest zbawcza. Wchodzi w sam środek ludzkiego grzechu i bierze go na siebie. Wielkie miasto, mówi nam dzisiaj, musisz sam się stworzyć, musisz sam się obronić, musisz sam wymyślić swoją tożsamość, musisz sam zadbać o swoje szczęście. A Chrystus mówi: nie zbawisz się sam. Jesteś kochany wcześniej, niż zacząłeś istnieć. Umiłowałem cię przed założeniem świata. I to dlatego męka Pańska jest tak wielkim osądem naszej pychy. Śpiewamy, że pycha światowa niechaj co chce wróży. Pokazuje to, że człowiek nie jest samowystarczalny. Nie wystarczy technologia, którą dzisiaj się posługujemy. Nie wystarczy psychologia, komfort, wydajność, rozwój i umiejętność zarządzania samym sobą. Problem człowieka leży głębiej i jest nim serce oddzielone od Boga. Nie tylko oddzielone, ale i także oddalone. A skoro rana jest tak głęboka, lekarstwo także musi być głębokie. Musi kosztować, a kosztowało to krew Syna Bożego. Co nam mówi Chrystus osądzony? Pokazuje nam człowieka, który utracił prawdę. Do Jezusa osądzonego, wydanego, upokorzonego przez ludzi prowadzi nas druga część gorzkich żali. W tej scenie nie chodzi tylko o niesprawiedliwość kilku ludzi sprzed 2000 lat, ale chodzi o dramat człowieka, który przestał miłować prawdę. Jedną z największych chorób naszej cywilizacji jest nie tyle zwykły błąd, ale utrata samej wiary w prawdę obiektywną. Współczesny człowiek nie pyta, co jest prawdziwe, ale raczej, co mi odpowiada. Co jest wygodne, co mogę uzasadnić, co inni zaakceptują. I właśnie wtedy w naszym sercu staje Piłat. Piłat nie był tylko postacią historyczną, bo mieszka w każdym z nas, ilekroć odkładamy na bok prawdę. Wtedy, kiedy jest dla nas zbyt wymagająca czy zbyt dużo kosztująca. Kochani, wielkie miasto jest pełne ludzi. Ludzi, którzy żyją w permanentnym napięciu, bo próbują budować życie bez fundamentu. Bez prawdy człowiek nie staje się wolny. Bez prawdy staje się płynny, a potem wreszcie zagubiony. Autonomia bez prawdy kończy się chaosem. I w takim chaosie, kochani, dzisiaj żyjemy. Wolność bez dobra kończy się przemocą silniejszego nad słabszym. I to dlatego świat, który mówi tyle o wolności, produkuje dziś ludzi, tak wielu ludzi zniewolonych przez lęk, pożądanie, opinię, obraz siebie, uzależnienia, sukces, samotność, porównywanie się z innymi. I Chrystus stoi przed sądem świata, aby odsłonić, jak nisko schodzi człowiek, gdy odwraca się od Boga. Bo kiedy usuwa się Boga, to nie zostaje neutralna przestrzeń, ale zostaje pustka. A pustka szybko wypełnia się przemocą, kłamstwem albo iluzją. Drugi obraz, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli z drugiej części gorzkich żali, to jest ukoronowanie cierniem. Parodia królowania i kryzys człowieka. Druga część gorzkich żali również stawia nam Pana Jezusa ukoronowanego cierniem. I ta scena jest straszna, ale również jest głęboko symboliczna. Chrystus jest królem, ale człowiek nie chce takiego króla. Człowiek chce króla, który potwierdzi jego pychę, ambicje, samowolę. Dlatego robi z Pana Jezusa karykaturę królewskiej godności. Daje mu trzcinę, narzuca płaszcz szyderstwa, wkłada koronę cierniową. I czy to nie jest, kochani, także obraz współczesnego świata? Świata, który jeszcze czasem zostawia religii jakieś miejsce, ale pod warunkiem, że będzie ona nieszkodliwa. Będzie tylko działała z miłosierdziem, ale kiedy będzie chciała mówić prawdę, to ją będziemy już odrzucać. I owszem, Pan Jezus może być symbolem, może być inspiracją, może być patronem wartości humanitarnych, ale w takich sytuacjach nigdy nie będzie królem, dlatego że nie panuje wtedy nad sumieniem. Nie może definiować dobra i zła. Nie może żądać nawrócenia. Nie może być panem życia publicznego i prywatnego. Nie może być prawdą. I to jest właśnie współczesna korona cierniowa nakładana Chrystusowi. Pozwolimy Ci istnieć, Panie Jezu, ale tylko jako dekorację. Pozwolimy Ci mówić, ale dopóki nie nazwiesz grzechu grzechem. Pozwolimy Ci być obecnym, ale nie wolno Ci sądzić naszego stylu życia. I tutaj dotykamy, kochani, wielkiego kryzysu człowieka dzisiejszego. Człowiek chce być nowoczesny, ale już nie wie, kim jest. Odrzucił łaskę, bo uwierzył w samowystarczalność. Odrzucił obiektywne dobro, bo uznał, że sam będzie ustalał normy. Odrzucił ojcostwo Boga, więc nie potrafi już przyjąć własnej tożsamości jako daru. I dlatego jest coraz bardziej zmęczony sobą. Bez Boga człowiek nie staje się większy, bez Boga człowiek staje się bardziej samotny. Kochani, aby druga część gorzkich żali nie była tylko dla nas zwykłym poruszeniem, musi poprowadzić nas do konkretnych decyzji. Najpierw do powrotu do prawdy, tej obiektywnej, nie tej tworzonej za pomocą głosowania, ale takiej, którą odkrywamy jako Boży, autentyczny Boży porządek. To, co było na samym początku, tak jak Bóg to stworzył. Trzeba przestać budować życie na nastrojach, doraźnych pragnieniach, wygodzie i autooszustwie, ale trzeba zapytać, co jest prawdziwe, co jest dobre, co jest wolą Boga. Po drugie, jesteśmy wezwani do odzyskania ciszy, aby człowiek poznał samego siebie. Człowiek, który nie zna siebie, nie potrafi się nawrócić. Wielkie miasto często zabija ciszę, bo w ciszy wracają pytania o sens, winę, o wieczność i o Boga. Umiłowani, wielkie miasto może być miejscem wielkich możliwości, ale może także być wielką duchową pustynią. Bez Boga człowiek zgubi samego siebie. Ale najważniejsza prawda jest taka, że Bóg nigdy nie przestanie szukać człowieka. Nawet w wielkim mieście, nawet w świecie hałasu, nawet w sercu znużonym, poranionym, winą, obciążonym i wyzutym z prawdy. Chrystus przyjął ubiczowanie, aby człowiek nie musiał już żyć w niewoli własnego grzechu. Przyjął cierniową koronę, aby uleczyć naszą pychę. Przyjął szyderstwo, aby oddać nam godność dzieci Bożych. I przyjął sąd, abyśmy mogli dostąpić miłosierdzia. Trzeba więc, moi drodzy, nie tylko śpiewać gorzkie żale. Trzeba pozwolić, by one nas osądziły. Trzeba pozwolić, by męka pańska rozbiła nasz fałsz. I trzeba uklęknąć przed Chrystusem, nie jako przed wzruszającą postacią, ale jako przed naszym Panem, Odkupicielem i prawdziwym Królem. I wreszcie trzeba Mu powiedzieć z głębi serca, temu naszemu kochanemu Panu, Odkupicielowi i Królowi. Panie, wejdź także do mojego miasta, do mojego domu. Wejdź do mojego hałasu, do mojego rozproszenia, do mojego grzechu, do mojej samotności, do mojego sumienia. I ocal mnie, bo sam siebie ocalić nie mogę.